W uchu na świat wielkie wyzwania przed nami i taka perspektywa wysokogórska, bo naszym gościem Monika Witkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kobieta, która jako druga w historii Polek wspinających się tak wysoko zdobyła K2. W jaki sposób te góry wysokie pojawiły się w perspektywie twoich zainteresowań?
No właśnie, jeżeli ktoś pyta mnie, kiedy zaczęła się moja pasja górska, to mam z tym problem, bo sama nie wiem. To znaczy pierwszy raz w górach, które zapamiętałam, to miałam wtedy chyba 8 lat. Z tatą, który wyciągnął mnie w Bieszczady na Połoninę Wetnińską, natomiast no, nie były to żadne wielkie tam wspinaczki. Moje podejście do gór zawsze było takie niesportowe. Ja to podkreślam, że mnie nigdy nie zależało na biciu jakichś rekordów, zaliczaniu gór po to, żeby się chwalić. Dla mnie góry były takim miejscem, gdzie ja się zawsze dobrze czułam. Miejscem, które daje mi taką przestrzeń do moich własnych przemyśleń, do odkrywania ciekawych historii. I nie myślałam o tym, że koniecznie muszę wchodzić na najwyższe szczyty. Zresztą Everest, który był moim pierwszym 8-tysięcznikiem, zdobyłam w wieku 47 lat, także to już taka najmłodsza nie byłam.
Obalasz mit, że to jest wyzwanie dla ludzi młodych.
Nie, absolutnie tak nie jest. Ja uważam, że na 8-tysięcznikach ważne jest takie trochę doświadczenie życiowe i znajomość też swojego organizmu, ale też to, żeby mieć w głowie przede wszystkim szacunek do gór. Natomiast sama kondycja, wydolność, no to nie wystarczą. Zawsze mówię, że minimum 60% sukcesu w górach wysokich to głowa. Głowa, która sprawia, że myślimy, że sobie układamy w głowie strategię wejścia na szczyt, gdzie też musimy odpowiednio gospodarować swoimi siłami, a to wszystko wymaga właśnie jednak pewnych przemyśleń. Znam osoby, które są świetnie kondycyjnie, ale najwyższych gór świata z jakichś powodów jednak nie zdobywają, bo sobie tam po prostu nie dają rady. Natomiast wracając do pytania o te moje początki, dla mnie ważne było to, że przede wszystkim na początku poznawałam te góry polskie, później zaczęłam gdzieś jeździć wyżej, w Alpy, w Andy, stopniowo w Himalaje. Ta droga dawała mi nie tylko to, że nabywałam umiejętności, ale też, myślę, uczyłam się tych gór w sensie takim romantycznym. Dla mnie ważna jest ta otoczka. To nie jest tylko szczyt i wejście na wierzchołek, tylko to, co się po drodze dzieje. Ja nawet mam taką serię książek, które napisałam Góry z duszą, bo ta dusza tej góry, cała ta otoczka, czyli wszystkie historie, jakieś ciekawostki, poznani ludzie, zarówno inni turyści, spinacze, czy ludzie, którzy tam przede wszystkim mieszkają. To jest coś, co mnie bardzo interesuje. Interesuje mnie historia, kultura, przyroda, wszystko, ale też widoki podziwiam i szanuję tych, którzy jadą w góry zdobywać jakieś rekordy, ale to nie jest moja ścieżka. Ja jadę w góry właśnie po to, żeby wśród tych gór poprzebywać i mieć też czas na to, żeby się spokojnie nimi nacieszyć.
Droga równie ważna, jeśli nie ważniejsza niż sam szczyt.
Dokładnie.
A po Bieszczadach, sama powiedziałaś, że tak sukcesywnie potem przechodziłaś polskie Tatry, nie tylko polskie, wysokość rosła. Czy Everest, który był pierwszym 8-tysięcznikiem, to było po prostu takie marzenie, które chciałaś spełnić, czy w jakiś inny sposób on się narysował przed tobą?
Powodów, dla których chciałam wejść na Everest, było wiele. To znaczy magia tego, że to jest najwyższa góra świata, no to nie będę ukrywała, że to jakoś tam przyciąga. Natomiast kilka razy wcześniej byłam pod Everestem, bo jako przewodniczka grup trekkingowych, no bywałam tam z grupami i po prostu patrzyłam z perspektywy bazy pod Everestem, patrzyłam na tą wielką górę i pomyślałam sobie, że fajnie byłoby zobaczyć, jakie widoki są tam wyżej. Nawet jeżeli nie ze szczytu, to tam dokąd dałabym radę dojść. Poza tym jako dziennikarka pisząca o podróżach i górach, też pomyślałam sobie tak, no żeby pisać o himalaizmie, no to ja powinnam mieć taką wyprawę na jakieś 8000 na swoim koncie. Też nie wiem, czy się uda wyjść na szczyt, ale żeby przynajmniej zobaczyć, kim są ludzie, którzy się tam wspinają, jak to wygląda i co to znaczy działać w warunkach niedotlenienia, na czym polega specyfika wchodzenia na 8-tysięczniki, czy człowiek się boi, bo często jest tak, że himalaiści o wielu rzeczach nie mówią. W tych książkach, które wcześniej czytałam, to miałam wrażenie, że no to jest takie no, wejście, no jest trudno, dobrze, ale się wchodzi, a w ogóle ci himalaiści tacy nieustraszeni. Natomiast stwierdziłam, że tam za mało jest takich momentów typowo ludzkich, więc ja już w swoich książkach piszę, u mnie nie ma tematów tabu, piszę o tym, jak się człowiek załatwia, jak jest z higieną, co się jada na takich wyprawach. Piszę o strachu, lęku, bo teraz już dobrze wiem, że pewne wątpliwości, właśnie uczucia jakiegoś lęku, no to są typowe dla każdego człowieka. Każdy ten w swój sposób przeżywa, dodatkowo jeszcze dochodzi jakaś tęsknota za rodziną. I Everest był dla mnie właśnie taką okazją też zmierzenia się z tymi wszystkimi trudnościami, sprawdzenia pewnych rzeczy sama na sobie, ale też sprawdzenia swoich możliwości. I to była dla mnie bardzo ważna wyprawa z punktu widzenia mentalnego, bo zrozumiałam, że możemy i pod względem fizycznym i psychicznym dużo więcej niż nam się wydaje. Ja na przykład nie znoszę zimna, a w tych górach najwyższych no muszę się z tym na co dzień borykać i wiem, że wychodzenie poza tą taką strefę komfortu jest trudne, ale przekłada się później na wielką satysfakcję. Także Everest był dla mnie takim sprawdzianem samej siebie. Powiem szczerze, ja nie informowałam żadnych mediów, że tam jadę i rodzina wiedziała tylko najbliższa. Moja dalsza część rodziny dopiero później dowiedziała się, że ja mam takie hobby jak wchodzenie na te wysokie szczyty.
Zdobycie Everestu to było dla ciebie na tyle ważne marzenie, że zainwestowałaś wtedy wszystkie swoje pieniądze, które miałaś.
No tak, no ja wychodzę z założenia, że kto chce, szuka sposobów, między innymi też na realizację swoich marzeń, a kto nie chce, szuka powodów, żeby odpuścić. No ja jestem z tych, że jak sobie coś postanowię, to już konsekwentnie dążę do celu. W przypadku Everestu dużą barierą była kwestia finansowa, zresztą w przypadku innych gór również. No nie mając szansy na żadnych sponsorów, tym bardziej, że wtedy nie pisałam jeszcze książek i byłam taka kompletnie nikomu nieznana.
Pasjonatka.
Więc, tak, ale miałam dużo zapału. No stwierdziłam, że żeby nie wiem co, to ja na ten Everest pojadę. I rzeczywiście pieniądze gromadzone przez lata na to, żeby kupić sobie mieszkanie, nawet nie jakieś duże, ale powiedzmy mieć swój własny kąt, przeznaczyłam na tę wyprawę. I z perspektywy czasu wiem, że nawet gdybym nie weszła na szczyt, i tak tych pieniędzy bym nie żałowała, że wydałam. No akurat na szczycie udało się stanąć, więc mogę powiedzieć, że to były dobrze zainwestowane pieniądze, bo bardzo zmieniły mój charakter. Ja bardzo po tej wyprawie przede wszystkim uwierzyłam w siebie. To był dla mnie taki mentalny, psychologiczny kop, który mi pokazał, że warto wyznaczać sobie jakieś cele i po prostu zapracować na ich spełnienie. Natomiast w przypadku kolejnych wypraw, no to też ta strona finansowa była problemem, no ale wychodziłam z założenia, że w razie czego mogę się zapożyczyć, mogę gdzieś tam pomyśleć, jak zapracować, żeby odrobić te koszty. I
zrywać jabłka w Holandii.
Tak, to był pomysł, gdyby mi się nie udało zebrać środków na K2, to właśnie był pomysł taki, że zapożyczę się, a później pojadę zbierać jabłka do Holandii.
Jaki jest koszt takiej wyprawy? Mniej więcej, bo wiadomo, że to się pewnie różni w zależności od tego, w co się chcemy wyposażyć na taką wyprawę. Ale żeby nasi słuchacze mieli taką skalę, ile trzeba zebrać?
No niestety zdobywanie na wyższych gór to nie jest hobby niskobudżetowe. Wymaga dużych kwot. Dużo zależy od tego, jak umiemy negocjować z agencją, jakie mamy tam znajomości w agencjach, które organizują wyprawę, bo przede wszystkim tych wypraw nie zorganizujemy sami. To nie jest tak, że na własną rękę możemy być najlepszym wspinaczem świata, ale to się po prostu nie kalkuluje załatwianie na własną rękę. Nie mówiąc o tym, że jak taka wyprawa trwa, no powiedzmy 2 miesiące, to nie weźmiemy jedzenia, sprzętu, wszystkiego na 2 miesiące, więc pomagają w tym agencje, które też wiedzą, jakie zezwolenia załatwić. Nikt nawet właśnie z tych wspinaczy, którzy mają takie no, najsłynniejsze nazwiska w świecie, nie będzie zadawał sobie trudu, żeby sam gdzieś w Pakistanie roztrząsać właśnie co, gdzie pozałatwiać, bo szkoda na to czasu i pieniędzy, to wyjdzie po prostu drożej. W przypadku Everestu trzeba się liczyć z tym, że taka niskobudżetowa wyprawa to jest 30 000 dolarów. To jest takie minimum. Za te 30 000 dolarów nie mamy jakiejś przesadnej opieki agencji. To znaczy ja w ramach tych 30 000 dolarów na przykład nie miałam swojego tam szerpy, który by poszedł ze mną do ataku szczytowego. Tlen w bardzo ograniczonej ilości. Tutaj powiem, że jeżeli chodzi o Everest z Polski, tylko 2 osoby na razie zdobyły Everest bez użycia dodatkowego tlenu. Wszyscy inni korzystali. Te osoby, które weszły bez dodatkowego tlenu, to w tym roku Piotrek Krzyżowski, a wcześniej Marcin Miotk. Natomiast nawet te najsłynniejsze osoby typu Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka, no też się wspomagali tlenem. Więc za tlen się bardzo słono płaci, ale w ramach powiedzmy tej takiej kwoty od 30 000 dolarów, bo są i wyprawy też i za 60 000 dolarów i 100 000 tysięcy dolarów. Wszystko zależy
od zasobności,
ale później tego, czego oczekujemy, jakiej formy pomocy w górach. Czy chcemy gotować u góry sami, wytapiać sobie śnieg i gotować, czy chcemy, żeby przyjść do obozu, żeby już jakiś szerpa nam rozstawił namiot, ugotował, poszedł z nami. Pytanie, ile ma wziąć naszego bagażu, no to wszystko wpływa na tą cenę. I w tych 30 tysiącach jest zezwolenie, samo zezwolenie, żeby się wspinać na Everest, w tym roku jeszcze kosztowało 11 tysięcy dolarów na osobę. To jest tylko wpisanie nas na listę
osób, które mogą tam postawić, tak,
wyjść ponad bazem, dokładnie. Nawet nie wyjść na szczyt, tylko wyjść ponad bazem. Natomiast te kwoty mają wzrosnąć do 15 tysięcy od osoby. Więc jest dużo takich formalnych zezwoleń. Jeszcze poza tym zezwoleniem permit na wspinanie dochodzą inne opłaty, chociażby opłata ekologiczna, bo wreszcie mówi się tam czasami, że zaśmiecony i tak dalej, a tymczasem jest to według mnie jeden z chyba najlepiej zorganizowany ośmiotysięcznik pod kątem ekologicznym, dlatego że mówi się, że zaśmiecony, bo jest nośny po prostu. Jak ktoś powie, że sprzątamy Dalagiri, czy powiemy o śmietniku na K2, no to nie jest to tak chwytliwe, jak właśnie śmieci na Everestie. A tymczasem na Everestie pilnuje się chociażby tego, żeby w bazie, to nie jest tak, że odpady toaletowe się walają wszędzie. Nie, po prostu w bazie wszyscy się załatwiają do takich namiotów. W namiotach toaletowych są beczki wkopane w lodowiec. Jak się taka beczka zapełni, trzeba ją znieść wyżej. Ale na to też idą dosyć duże pieniądze. Więc są takie kaucje ekologiczne, które agencja musi płacić i to też są po prostu rzeczywiście duże fundusze. Także tych takich opłat, które się składają na wyprawę, to jest bardzo dużo.
Pamiętasz ten moment, kiedy stanęłaś w bazie pod Everestem, potem miałaś ten moment zdobywania, wchodzenia na szczyt. Pamiętasz to wrażenie, które zapisałaś gdzieś pod powiekami?
No to jest natłok różnych wrażeń. No może większość z nas nie będzie w tej bazie, ale dojście do bazy jest dostępne dla większości z nas. Zresztą ja sama prowadzę grupy. Ja akurat mam zezwolenie na to, żeby wejść do bazy, bo normalnie trekkerzy nie wchodzą na teren bazy, a my spędzamy noc, jesteśmy ze wspinaczami, żeby właśnie poczuć klimat tej bazy. Także to jest dostępne dla wielu osób, które nawet myślą, że jest to bardzo trudne, a tymczasem jest to zwykły trekking bez jakichś tam niebezpieczeństw po drodze, czy bez żadnych trudności wspinaczkowych. Głównym problemem jest wysokość, na którą się wchodzi, czyli 5300 metrów. Natomiast moje pierwsze wrażenia w bazie to, co tu dużo mówić, przede wszystkim strach, trochę taki lęk, co ja tutaj robię i obawa, czy sobie poradzę, czy nie porywam się z taką motyką na
słońce. Czy nie przeszacowałaś?
Tak, czy się dobrze przygotowałam. Wiedziałam, że jestem do tej wyprawy, do każdej z wypraw na 8000 jestem dobrze przygotowana, ale przy każdej wyprawie, to nawet trudno mówić tylko o Everestie, tak samo było pod K2, później na Manaslu czy Lhotse też był ten trochę taki moment niepewności, czy przede wszystkim, czy ja z tej wyprawy wrócę. To jest taki trudny moment, bo włącza mi się taki trochę kobiecy styl myślenia, ale ja po prostu mam świadomość tego, że himalajzm to jest taki sport, aktywność bardzo egoistyczna względem bliskich i mam wyrzuty sumienia, że moi najbliżsi są narażeni na stres, że myślą o mnie, że aplikuję im dużą taką dawkę niepewności. Natomiast zawsze obiecuję im, że wrócę i słowa danego staram się dotrzymać. Natomiast właśnie jak się jest w tej bazie i widzi się ten ogrom góry, to jest ta obawa, ale później jak już się wdrażamy w taki wyprawowy rytm i mamy innych ludzi, którzy też są takimi pasjonatami, takimi można powiedzieć wariatami jak my, no to skupiamy się już na górze, już jest temat głównie tego, jakie są prognozy pogody, kto kiedy wychodzi, jaki system aklimatyzacji, bo tam, żeby wejść na górę, to trzeba najpierw trochę pokursować na tej górze i przygotować organizmy do działania w takich niekorzystnych warunkach niedotlenienia. Wynieść też część rzeczy do góry, bo też nie będzie tak, że od razu wszystko naraz wyniesiemy. Natomiast ten moment, kiedy się stanie na szczycie, bo często mam pytania, a co czułam na szczycie? No to na szczycie jest tak, że przede wszystkim zawsze cieszę się, że koniec tej udręki, nie muszę wchodzić już wyżej, że to jest ten ostatni krok i już koniec.
Hura,
teraz będzie w dół. Udało się, jestem wyżej niż tam wszystkie te inne okoliczne góry, spełniłam swoje marzenia, ale równocześnie przychodzi też, przynajmniej w moim przypadku, taki moment takiego zdrowego rozsądku. No hola, to jest dopiero połowa drogi. W sumie ta łatwiejsza, bo większość wypadków jest na zejściu i zejście wbrew pozorom, mimo że jest w dół, to wiąże się z tym, że tak, ja jeżeli dopuszczę do tego, że adrenalina odpuści i się przestanę skupiać na tym, co mam zrobić, no to właśnie bardzo łatwo popełnić błąd, który może być tragiczny w skutkach. No i też trzeba się mimo tego już wyczerpania, odwodnienia zmobilizować, żeby zejść jak najbardziej w dół, bo sporo jest takich przypadków, że ktoś ulegnie pokusie zostania w ostatnim obozie, z którego startował na szczyt, a potem niektórzy z takich ludzi się już nie budzą, bo po prostu organizm już jest tak przeciążony, że po prostu w wyniku różnie, czy choroby wysokościowej, czy zakrzepicy, czy jakichś udarów, czy wyczerpania, no po prostu już odmawia posłuszeństwa. Także jeszcze trzeba zwykle pokonać dużo więcej w dół, niż się zrobiło do góry.
Zdobyłaś koronę ziemi,
najwyższe szczyty wszystkich kontynentów i muszę powiedzieć, że każdy z tych szczytów był szczególny. To znaczy tak, Kilimandżaro, które też należy do korony ziemi, to w tej chwili jeżdżąc tam jako przewodniczka byłam po raz 17 i w tej chwili nie wydaje mi się jakoś specjalnie trudne, ale która za pierwszym razem dała mi popalić, pogroziła palcem. Wyciągnęłam z tego wnioski, bo po prostu wiem, że no nie ma gór łatwych i że trzeba trochę doświadczenia, żeby na wysokości sobie radzić. Natomiast gdybym miała zrobić jakiś ranking najpiękniejsza góra, no to szczególne takie przeżycia miałam na Antarktydzie, na najwyższej górze Antarktydy, na Mount Vinson. To nie jest góra jakoś tam trudna, ale świadomość, że do najbliższego chociażby supermarketu czy szpitala cywilizacji to jest kilka tysięcy kilometrów, a wokół nas otacza po prostu bezgraniczna biel, taka pustka, gdzie nie ma żadnej cywilizacji, gdzie nie działają telefony, gdzie nie ma stałych siedzib ludzkich, to jest niesamowite wrażenie. Pod względem właśnie w rankingu takich gór, które okazały się bardzo niebezpieczne, to było Denali, czyli najwyższa góra Ameryki Północnej, gdzie co prawda sama w sobie ta góra też nie jest jakaś trudna, ale ona jest bardzo zimna i tam razem z kolegami ratowaliśmy dwóch wspinaczy. Uratowaliśmy ich, ale mieliśmy do wyboru, że no albo schodzimy sami, zostawiamy ich, oni prawdopodobnie giną, a my szybko jesteśmy w bezpiecznym namiocie, jest nam dobrze, bezpiecznie, ciepło, no albo zostajemy z nimi, ratujemy ich, ale bardzo narażamy swoje życie, możemy zginąć. I to są bardzo trudne decyzje. Tam było fatalne załamanie pogody, temperatura minus 40 stopni i powiem szczerze, to się mogło naprawdę różnie skończyć. Bardzo trudne decyzje, więc tą górę wspominam jako taką, można powiedzieć, najtrudniejszą też psychologicznie.
Wierzysz, że to góra decyduje o tym, czy pozwoli nam wejść na swój szczyt, czy nie? I miałaś takie doświadczenie przy wejściu na Broad Peak, kilka podejść.
Tak, byłam na wyprawie na Broad Peak dwa razy i nie weszłam na szczyt. To jest góra, która właśnie pokazała mi, że nie każda wyprawa się kończy wejściem na szczyt i możemy być super przygotowani, możemy mieć po prostu pecha, jeżeli chodzi o czy to pogodę, czy prawda, jakieś inne zawirowania. Akurat w moim przypadku tam wchodziło też zagrożenie lawinowe. Natomiast, no właśnie, ważne jest to, żeby z odpowiednim szacunkiem, znaczy przynajmniej to jest moja teoria, żeby z odpowiednim szacunkiem podchodzić do gór. I ja sobie tak mówię, że właśnie to jest tak, unikam właśnie, nie lubię tych określeń zdobywać, właśnie te bardzo wojskowe określenia.
Militarne.
Atak szczytowy, lodowi wojownicy, walczymy z naturą. Nie, z naturą nie walczymy, z naturą można powiedzieć, że się układamy i że to jest określenie zapożyczone od mojej koleżanki żeglarki, ale tak jest, że według mnie, jeżeli my nie będziemy tej natury szanować, no to ona też nie będzie szanowała nas. W przypadku wyprawy na Broad Peak nie chcę tam dorabiać jakichś specjalnych teorii, ale powiem szczerze, ja opisuję to w książce Broad Peak Darowane życie. Miałam wrażenie, że ta góra mnie po prostu odpycha. Tam się od początku coś, wszystko się układało przeciwko mnie, począwszy od problemów ze zwoleniami, z tym, że pękł mi sam z siebie kask, który leżał na stole, zakleiłam ten kask, chociaż kask klejony to już nie spełnia swoich wymagań. Następnego dnia ten kask mi pęka z innej strony. Były jakieś takie znaki, które nie wiem, jak to wytłumaczyć. Oczywiście mógł być to przypadek, natomiast okazywało się, że ja pokonuję jedne trudności, żeby dojść do ataku szczytowego i wyrastają kolejne i ja tak po prostu no góra, dół, ciągle coś tam pokonuję. I przy ataku szczytowym finał był taki, że na jednym ataku szczytowym było zagrożenie lawinowe, odpuściliśmy, na innym podczas ataku odcinku szczytowego, na którym byłam sama, straciłam przytomność i 300 metrów tak w pionie, znaczy nie zupełnie w pionie, ale tak po pochyłym zboczu, no po prostu zjeżdżałam, spadałam, zsuwałam się. No na szczęście po tych 300 metrach odzyskałam przytomność, bo już było więcej tlenu w powietrzu i się ocknęłam, wiedziałam, że zaraz tam będzie już taka kompletna przepaść i już mi niewiele czasu na decyzję zostało, no ale na szczęście na takiej smyczy zjeżdżał ze mną również mój czekan. No i zdążyłam użyć tego czekana i wyhamować ten zjazd. Natomiast potem, jak sobie analizowałam wszystko, gdybym poszła na szczyt, gdyby nawet mi się udało wejść na szczyt, miałam dużą szansę zginąć. Tam zginął wtedy wspinacz koreański, dlatego że na szczycie był taki nawis, którym no, my nie przewidywaliśmy, że on jest taki zdradziecki i wejście na ten nawis, a ja zapewne bym tam weszła. No niestety on się tam później urwał i tam właśnie ten Koreańczyk zginął. Więc potem miałam wrażenie takie, że ta góra, te wszystkie znaki to były może właśnie po to, żeby mnie to odpychanie nie było na zasadzie, że ja cię nie chcę u siebie na wierzchołku. Ja cię odpycham, żebyś mogła przeżyć. No, to jest moja prywatna interpretacja, natomiast ja mam takie momenty, że lubię sobie tak z górą pogadać, mieć jakieś przemyślenia. Trudno powiedzieć, czy jestem zabobonna, czy nie, czy no, no, ale to jest tak, że jak jest zagrożenie życia, to bardziej myślimy o różnych znakach, które się tam pojawiają. Natomiast góry mnie nauczyły wielu rzeczy, ale między innymi też tego, żeby bardzo swoje życie cenić. To nie jest tak, że himalaiści to są jacyś tacy samobójcy, którzy chcą stracić życie. Nikt z tych ludzi, których znam, którzy stracili życie, nie chciał tego życia stracić. Owszem, jest takie myślenie, że jak się coś tam ma zdarzyć, to nie mnie, to pewnie innym, a ja jestem nieśmiertelny, może to taka natura ludzka. Natomiast wszyscy ci ludzie, których znałam, to byli ludzie, którzy rzeczywiście na maksa chcieli wykorzystać swoje życie, żyli tak na 300% normy i ja też się nauczyłam, że nasze życie jest kruche, bardzo je cenię.
A ten moment, kiedy z koleżanką zdecydowałyście o późniejszym zejściu z pewnego etapu góry, to też był Broad Peak?
Tak, to też był Broad Peak, sytuacja, kiedy miałyśmy schodzić do bazy z obozu drugiego i powiedziałam koleżance Kanadyjce, z którą tam razem się wspinałam, że no chodź, zejdziemy o 5:00, będzie nam się dobrze szło, bo wtedy śnieg zmrożony. On mówi, nie, jaka 5:00 rano, ja muszę odespać, o 8:00 wyjdziemy. Ja byłam bardzo niezadowolona, nawet się tam troszeczkę wścięłyśmy i okazało się, że to trochę, można powiedzieć, lenistwo koleżanki nas uratowało, bo gdybyśmy wzeszły tak, jak ja chciałam, to tam zeszła olbrzymia lawina, no i nie byłoby szans, żeby nas wyratować, bo też trzeba brać pod uwagę, że w takich górach wysokich te zagrożenia są zupełnie inne niż chociażby w Tatrach. Znaczy to, co jest proste w Tatrach, nawet jakieś trudności techniczne, jeżeli one się pojawiają na dużych wysokościach, my działając właśnie przy tym niedotlenieniu, które odbiera nam siły, gdzie mózg też pracuje inaczej, wszystko jest takie spowolnione, wszystkie funkcje organizmu, ta wysokość sprawia, że to wszystko jest bardziej skomplikowane. I nawet jeżeli ktoś by chciał nas tam później z tej lawiny uratować, to nikt tak szybko nie pokona takich dystansów. W Tatrach można gdzieś podbiec, a już na ośmiotysięcznikach nie.
Czyli Broad Peak pozostał górą, która po prostu darowała ci życie.
Darowała życie. Nie weszłam na nią, nie obraziłam się na nią, wręcz przeciwnie, bardzo ją lubię. Jak jestem w tamtych okolicach, z dużym sentymentem na nią patrzę. Natomiast nie jest tak, że ja muszę zdobywać wszystkie góry. Nauczyłam się to też jakieś tam doświadczenie życiowe, że nie muszę mieć wszystkiego. Ja doszłam do takiego etapu, że to, co zrobiłam, sprawia mi frajdę. Te niższe góry też są ciekawe.
K2, czy to była góra, która po prostu miała domknąć pewien etap wspinania w twoim życiu, czy było to wyzwanie, z którym chciałaś też się zmierzyć?
No i to, dlatego że no K2 no to jest taka góra, która każdego, kto się interesuje himalaizmem, jakoś tam przyciąga, fascynuje. Więc ja też prowadząc trekkingi w tamte strony, wielokrotnie na nią patrzyłam i była to góra, która jakoś tak magnetycznie na mnie działała. Natomiast wyjeżdżając na nią, już oficjalnie rodzinie powiedziałam, że to jest ostatnia góra ośmiotysięczna w moim życiorysie, ale tu bardzo uważałam na słowo ostatnia, to znaczy mówiłam ostatnia, bo ja mam jeszcze dużo planów na dalsze podróżowanie i tam też wspinanie. Byłam bardzo uczulona na to, bo ten Koreańczyk, o którym wspominałam, on też opowiadał, że Broad Peak jest dla niego ostatnią górą w jego koronie Himalajów i Karakorum. No i rzeczywiście stało się, że dosłownie był ostatnią, bo 5 minut po zejściu ze szczytu zginął. Ale jeszcze wrócę właśnie do tego K2, do motywacji i tam do tego, czy to było takie zamknięcie etapu. Tak, chciałam spróbować wyjść na szczyt, ale mówiłam sobie, że jeżeli z jakichś powodów nie stanę na wierzchołku.
W którymkolwiek momencie.
Tak, to jeżeli się wycofam, to i tak będzie to wyprawa marzeń, bo i tak miałam wielką radochę ze wspinania się na tą górę, chociaż to było trudne wspinanie i też miałam mnóstwo kryzysów, które musiałam tam po drodze pokonywać. Natomiast jak się uda stanąć na szczycie, okej, jeżeli góra na to pozwoli, jeżeli nie, to dramatu nie będzie. Dlaczego właśnie Szczyka 2 wybrałam? No bo góra magiczna, ale właśnie to jest góra piękna. Ja bardzo często kierowałam się taką stroną estetyczną. Wybierałam też góry, na które chciałam wejść, dlatego że one po prostu jakoś zadziałały na moją wyobraźnię. Tak było z Matterhornem, który jest cudowną górą, z Amadablamem, który też magia wyglądu. Także czasami jest tak, że coś, co pobudzi wyobraźnię, później wpływa na jakieś decyzje.
Ktoś powie, co tam może być pięknego? Po prostu kawał skały i połacie lodu nieogarnięte, ale właśnie jest w tym jakieś takie doświadczenie bezmiaru tej rzeczywistości, wobec której my jesteśmy rzeczywiście tym małym okruchem.
Tak, a poza tym jeszcze no, w przypadku K2 moją idolką była Wanda Rutkiewicz, która w jakiś sposób fascynowała mnie jako kobieta, taka prekursorka polskiego kobiecego himalaizmu. Zaczytując się w jakichś książkach o górach, K2 było w mojej wyobraźni. Natomiast miałam dużo wątpliwości, bo jeszcze mówiło się, że K2 nie lubi kobiet, co się wiązało z taką trochę, można powiedzieć, klątwą tej góry. To wynikało też ze statystyk. Przez 50 lat po wejściu pierwszych zdobywców na K2, to było w latach 50., kiedy tam Włosi zdobyli tę górę, to później przez 50 lat tylko 5 kobiet weszło, stanęło na wierzchołku i wszystkie te 5 kobiet wkrótce potem zginęło. 3 schodząc, znaczy weszło na szczyt i zginęły na zejściu. 2 pozostałe, w tym Wanda Rutkiewicz, na innych górach 8000, ale niedługo właśnie po tej wyprawie na K2. Więc mówiło się, że która kobieta stanie na szczycie, musi się liczyć z tym, że no, niedługo w górach tak, straci życie. No ale już to zostało
tak
odczarowane. Także
tak się nie stało.
Do bazy pod K2 może dojść każdy w miarę, no tam jednak zaawansowany turysta, ale nie wspinacz, prawda? Bo to jest szlak trekkingowy. Natomiast no, później tam, gdzie się zaczyna wspinanie, no to już łatwo nie jest. No to już jest strome wspinanie w śniegu, w lodzie, w skale. Nie jest to góra prosta.
Tobie się udało i szłaś w ekipie żeńskiej.
Z koleżankami z innych krajów żeśmy stworzyły taki team, który się tam wspierał. Gdzieś się tam mijałyśmy, czasami umawiałyśmy się, że dzielimy namioty. Ja się na przykład bardzo zaprzyjaźniłam z Omanką.
I szczyt udało się zdobyć.
Tak, to prawda. Z dziewczynami żeśmy sobie wymyśliły strategię taką, że wyszłyśmy przy złej pogodzie, żeby po tych kilku dniach miałyśmy nadzieję trafić na dobrą pogodę i tak było. A chłopcy wymyślili inaczej. Stwierdzili, że oni będą czekali na dobrą pogodę, żeby wyjść przy dobrej pogodzie i zakładali, że ta dobra pogoda się utrzyma. No tymczasem się nie utrzyma. Także tutaj dużo zależy od szczęścia, ale ta taktyka wchodzenia jest dosyć ważna.
I chodzi o to, żeby od razu ze szczytu zejść jak najniżej?
Tak, dlatego że im niżej, tym będziemy mieli więcej tlenu w powietrzu, a ten tlen daje nam po prostu siłę i możliwości przeżycia.
Wchodząc na te góry wysokie, mija się też miejsca upamiętniające tych, którzy zostali tam w wysokich górach na zawsze.
Odwiedzam takie miejsca, one są w tych niższych partiach góry, zwykle gdzieś tam u podnóża góry. Bardzo często przystaję, ale też bardzo trudne są takie sytuacje, kiedy przychodzi się koło kogoś, kto tam no niestety leży.
Wspinanie się wysokogórskie naznacza na całe życie.
Tak, to znaczy na pewno, co mi dało wspinanie, możliwość poznania samej siebie, jak reaguję w ekstremalnych warunkach. Bardzo się zmienił mój charakter na taki lepszy w sumie, bo z takiej osoby bardzo niewierzącej w siebie, takiej trochę zakompleksionej, nieśmiałej, zalęknionej, no stałam się osobą, która uodporniła się na trudy życia i w górach, i w dolinie. Na pewno nabrałam jakiejś śmiałości, na pewno uwierzyłam bardziej w siebie, także to wszystko mi się przydało. Poznałam mnóstwo fantastycznych ludzi, też mi dają taki zastrzyk dobrej energii, są to takie przyjaźnie rzeczywiście na całe życie. No i poza tym wszystkie te przeżycia, jakie się ma. Jadę na taką wyprawę, to najpierw jest taka myśl, no przecież nie wysłałam miliona maili, tutaj jeszcze miałam wykonać ilość telefonów, a później to wszystko się staje nieważne. Okazuje się, że świat się nie zawalił, te góry stoją, mimo że tych maili nie wysłaliśmy.
A ty się musisz skoncentrować na tym kroku,
właśnie,
który masz przed
dokładnie.
Sobą.
Dokładnie. Koncentruję się na tym, co mam tu i teraz i to też, myślę, jest bardzo, bardzo przydatne.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat Monika Witkowska. Jeśli jesteście ciekawi, to warto sięgnąć po książki. Wszystkich tytułów nie sposób wymienić. Jest ich sporo, ale będzie więcej, bo wciąż piszesz, wciąż stawiasz sobie nowe wyzwania. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.